Dzisiaj usłyszymy bardzo piękne słowa. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Który kościół jest lepszy? Kościół w Stanach? Czy kościół w Europie? Kościół w Niemczech, w Niderlandach może? Albo Holandia może? A może kościół w Afryce? Może kościół polski? Jedynie słuszny. Albo kościół we Włoszech, to już na pewno. Zejdźmy na nasze podwórko. Gdzie jest lepiej być chrześcijaninem w Polsce? Na Pomorzu? Tam, gdzie mało ludzi chodzi do kościoła? Nie wiem, w centralnej części Polski? Gdzie wszystkim się jakoś tam powodzi i wiara jest takim fancy doświadczeniem? A może na Podkarpaciu, gdzie jesteśmy bardzo pobożni? Idźmy jeszcze bliżej. Rację mają dominikanie, franciszkanie, może jezuici, a może ci duchowni, których jest najwięcej, diecezjalni, bo przecież ich jest najwięcej. Zobaczcie, my zawsze chcemy mapę swojej duchowości. Jezus nie daje nam, nikomu z nas, żadnej mapy. Mówi, że On jest drogą, prawdą i życiem. I że odkrywanie tego jest wiarą. I odkrywanie tego w Kościele, takim jakim On jest, jest doświadczeniem odkrywania swojej wiary we wspólnotach, takich jakie one są. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Myślę, że żaden program społeczny jeszcze tak się nie reklamował. To jest dość ważne, żebyśmy od tego fragmentu zaczęli i przeczytali resztę. Bo skoro w domu ojca mego jest mieszkań wiele, to nie jest jedno mieszkanie, o które wszyscy się bijemy. I zyskamy je, kiedy uzbieramy punkty, nagromadzimy dobre uczynki i będziemy w ogóle tacy pobożni, to wtedy dostaniemy to mieszkanie w gratisie. Ale najpierw trzeba się naharować, po chrześcijańsku naharować, czyli porezygnować z wielu rzeczy, postawić sobie tamy na inne rzeczy i być takim wytrwałym w tym. Jak ten krzyż podźwigacie, no to może mieszkanie dostaniecie, ale pamiętajcie, że jest wielu, którzy też to mieszkanie chcą, więc nie do końca mamy tą pewność. To nie jest o tym. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Może się okazać, że każdy twój i mój sposób, jaki odkrywamy swoją duchowość i to, że Bóg mnie kocha, ciebie kocha, na swój własny sposób, to jest odkrycie tego domu, tego mieszkania. Pytanie, czy tak potrafimy popatrzeć na swoje życie duchowe. Bo dzisiejsze czytania, a na pewno pierwsze czytanie, drugie czytanie, chcą nam pokazać tych, którzy żyjąc przed nami, usłyszeli słowo: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Oni to usłyszeli. I słyszymy, co to z nimi zrobiło. No i mamy pierwsze czytanie. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom. Doprecyzujmy. Helleniści to Żydzi pochodzenia greckiego, ludzie dobrze wykształceni, znający Grekę, Pismo Święte czytają w Grece. No są naprawdę takimi światowymi ludźmi, chrześcijanami. Hebrajczycy to ci, którzy zostali w miejscu, są dość prości, żyją judaizmem, przesiąknięci są od samego początku, ale doświadczyli bliskości Pana. Jedni i drudzy żyją właściwie, tylko jedni żyją w ten sposób, a drudzy żyją w ten sposób. Zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Krótko mówiąc, wdowa to była osoba, która najbardziej potrzebowała troski i opieki. I wdowy helleńskie, greczynki, mniej dostawały. Tylko uwaga, nie róbmy z tego, że ci, którzy rozdawali, czyli chrześcijanie pochodzenia hebrajskiego, to będzie lepiej to brzmiało, byli złymi ludźmi. Tylko te Greczynki nie znały języka. Te Greczynki nie wiedziały, do kogo trzeba coś powiedzieć, żeby dostać. Nie znały realiów miejsca, w którym się znalazły. Więc zawsze dostawały mniej. Tak się złożyło. No tak jakoś ktoś ich nie zauważył, nie widział. Może tak trochę, poradzą sobie. Takie wykształcone, to sobie poradzą. Tak dobrze mówią w obcych językach. Inteligentne. I wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało, nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Co to jest za moment? To jest moment, że nagle wspólnota zaczyna to widzieć i cierpi. A kiedy to widzi i cierpi, czyli krótko mówiąc, widzimy, że ktoś nie jest zauważony, to jako wspólnota, rozpoznając to i widząc, że są ludzie pośród nas, którzy są niezauważeni, wyznaczają takich, którzy tą wrażliwość w sobie mają. I teraz nam te imiona nic nie mówią, ale wyznaczają Szczepana, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. To jest 7 mężczyzn, którzy są pochodzenia greckiego. Bo to są pewnie ci, którzy zauważyli to, że są wdowy, które są pomijane. A skoro mają w sobie taką wrażliwość i to widzą, to dajmy im taką posługę we wspólnocie wierzących, żeby oni byli uwrażliwieni na tych ludzi. Pośród tych greckich imion, czyli z tej wspólnoty greckiej, helleńskiej, pada jeszcze imię Mikołaja, prozelita. To był czystej masy człowiek kompletnie niewierzący. Jeszcze innego wyznania, który przyjął judaizm, stał się chrześcijaninem. To dopiero była jazda do kwadratu. To byli ludzie, którzy taką cechą się odznaczali i za tą cechą w swoim życiu poszli. A kiedy poszli za tą jakością, która była nich, stali się świadkami Boga, który kocha. Słyszycie, o czym jest Mieszkań Wiele? Nie o tym, że mamy być jacyś. Tylko wszyscy, tak jak tu jesteśmy, w tym kościele, tu siedzimy, tam oglądamy coś przez internet. Ktoś sobie może leży jeszcze w łóżku, ktoś pije kawę, a ktoś je śniadanie. Oni myślicie, że są gorsi niż my, którzy tu przyszliśmy? Mi się strasznie stać nie chciało. Zazdroszczę tym, którzy leżą. Jakbym mógł, też bym leżał w łóżku i oglądał tą mszę. Fajnie by było. Tylko każdy z nas ma inną jakość. I bycie wspólnotą wierzących to nie jest robienie tego samego w ten sam sposób. I to jest jedyny słuszny sposób, bo inaczej macie tamci w łóżku grzecha. A wy tutaj zasługę dla nieba i dla ludzkości i na pewno dla samych siebie, więc już pół klucza dostaliście do tego mieszkania w niebie, a oni tam muszą dłużej stać w kolejce. Tylko każdy z nas ma jakość, która w doświadczeniu drogi, którą idziemy przez życie, Bóg ciebie i mnie zaprasza, żeby jej użyć we wspólnocie wierzących. To jest i tak proste, i tak trudne zarazem. Bo zobaczcie, Chrystus przyniósł nam wolność, ale niebezpieczeństwo. Bycie w świecie, w którym żyjemy, doświadczenie demokracji przy całej jej złożoności i niewystarczalności jako systemu, dało nam wolność, ale nie dało nam bezpieczeństwa. Zobaczcie, ile rzeczy potrzebujemy zrobić, by być nadal bezpiecznymi ludźmi. Opowieść o wierze to jest opowieść o wejściu w takie doświadczenie relacji z Bogiem, w którym uczę się przez całe życie, że Bóg potrzebuje moich jakości. Czytaj mnie, taką, takim, jakim jestem, bym przez to, jaką jestem, jakim jestem, kochał, szedł i czynił Kościół uważniejszym. Nie wiem, jak z waszej perspektywy, ale z mojej od środka w Kościele w Polsce wcale nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze. Jest wiele rzeczy, które wymaga nowego spojrzenia, nowego ożywienia, byśmy stawali się coraz bardziej ludźmi wiary, a nie religii. Ludzi, którzy coraz bardziej widzą człowieka w człowieku, a nie każą być człowiekowi człowiekiem. Słyszycie, o jaką przemianę w naszym sercu chodzi? O jaką drogę? O jakie spotkanie w moim życiu Jezusa Chrystusa chodzi? My często sprowadzamy to do religijności i pobożności. Ja to już mówiłem i znowu przypomnę. Wszystkie badania statystyczne pokazują, że Podkarpacie, w którym żyjemy, kochamy to Podkarpacie, jest nasze. Mamy największy rozdźwięk, między ślubami cywilnymi a religijnymi w Polsce. Nigdzie tak mało, wszędzie spada ilość ślubów, ale na Podkarpaciu jest najmniej religijnych ślubów względem ślubów cywilnych. I trzeba zadać sobie pytanie, nie, więcej ludzi do kościoła, trzeba więcej procesji zrobić, adoracji częściej i wszystkich tutaj zatargać na siłę. Tylko zadać sobie pytanie, jak ja przeżywam swoje chrześcijaństwo, że ono nagle staje się rozjazdem dla innych ludzi. Zobaczcie, bo to nie jest o moralności. To nie jest o chodzeniu do kościoła. To jest o życiu takim przy sobie, w którym dylematy, które ty i ja mamy w patrzeniu na swoje życie, na życie innych, na życie struktur, w których jesteśmy, żeby pozostawały dylematami i żeby były rzeczywistością, którą będziemy się pewnie mierzyć całe życie i próbować to porządkować, a nie oczekiwać raju na ziemi. I to jest opowieść z fragmentu Dziejów Apostolskich. Pierwszy Kościół wcale nie był idealny. Pomimo próby opisu przez Łukasza w Dziejach Apostolskich, zobaczcie, no słyszymy o kolejnym konflikcie. Wcześniej słyszeliśmy o takim małżeństwie, które brało pieniądze. Zamiast wszyscy mieli sprzedać i oddać apostołom, to oni wzięli dla siebie. Zobaczcie, my często myślimy, a to tacy, którzy trochę ukradli dla siebie. To nie jest o tym, że ktoś coś ukradł. To jest o tym, że oni byli nieuczciwi względem wspólnoty. Bo może bardziej potrzebowali. To nie ma znaczenia. Zobaczcie, to jest trochę tak jak z dziećmi. Przecież jeśli coś nam podbierają z portfela, to nie znaczy, że są złodziejami. Tylko jeśli nasze dzieci podbierają nam z portfela, to co się dzieje w naszej relacji, że nam tego nie mówią, że potrzebują? Umiecie tak popatrzeć na swoje relacje z bliskimi? Dlaczego ktoś, kogo kocham i kto mówi, że mnie kocha, nie jest w stanie mi powiedzieć, że potrzebuje więcej? Bo może nakrzyczę, bo powiem, że nie wolno ci chcieć więcej. Musisz chcieć tyle, ile chcą wszystkie dzieci. Nie wolno ci sięgać po to. W ogóle nie wolno ci chcieć, a jak już chcesz, to na pewno jesteś egoistą. Egoizm to nie jest sięganie po swoje, o czym pisze Łukasz, tylko egoizm to jest narzucenie swojego innym. My mamy sięgać po swoje i uczyć się o to sięgać, żebyśmy odkrywali dary, które Bóg w nas złożył. To jest doświadczenie Kościoła. Każda i każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, mamy niepowtarzalną jakość. Odkrywanie tej jakości jest zadaniem wspólnoty wierzących, bo każda i każdy z nas we wspólnocie wierzących jesteśmy potrzebni. Kościół, czytaj, wspólnota ciebie i mnie potrzebuje. Ze swoimi darami, z twoim spojrzeniem na życie, z twoją wrażliwością, z twoją uważnością, bo ja takiej nie mam. I o tym jest ten fragment. Nie o tym, że wszyscy mają być tacy sami, być pobożni i chodzić do kościoła. Tylko może dla niektórych ta transmisja to jest jedyne doświadczenie wiary. I może nigdy nie będzie niczym więcej. I może stanie się tym doświadczeniem, że ci ludzie będą dużo bliżej doświadczenia Boga, niż my tutaj chodząc nawet codziennie. jedząc chleb codziennie. Bo to nie o jedzeniu chleba, nie o chodzeniu do kościoła, nie o słusznych praktykach jest mowa, tylko o przemianie serca, która czyni mnie uważną, uważnym na moje życie, a przez to na życie drugiego człowieka. To jest pierwsze doświadczenie drogi. Drugie czytanie to fragment listu Piotra, w którym Piotr pisze do wspólnoty wierzących w Azji Mniejszej, do ludzi, którzy żyją wiarą i żyją w taki sposób, tą doświadczeniem wiary i swojej duchowości, że mają poczucie, że nie pasują. Że wszyscy żyją tak, a oni odkrywają swoje doświadczenie wiary w jakiś taki sposób, że mają wrażenie, że się w tym nie mieszczą. Że niby coś ich łączy, a jednocześnie nie są tacy jak wszyscy i z tego powodu często doświadczają prześladowań. Bo ci mówią, nie wolno jeść w piątek wędliny. Nie wolno, bo masz grzecha, jak jesz wędlinę. A oni idą gdzieś za intuicją wspólnoty wierzących, który to przypomina, że triada ewangeliczna, czyli post, modlitwa i jałmużna, jest o mojej duchowości. Tu nie chodzi o to, żeby nie jeść mięsa. Chodzi o to, żeby z czegoś umieć rezygnować, dzielić się i mieć odwagę wołać do Boga. Że to jest ważniejsze niż nie jedzenie mięsa. A nie jedzenie mięsa jest tylko sposobem tego przeżywania. I jak zjedzą mięso, to ci, którzy tego mięsa nie jedzą, powiedzą, źle robisz. Nie wolno. I oni wtedy żyją w takiej rozterce. Idą za tym, co rozumieją, w tej intuicji, której gdzieś odkrywają we wspólnocie wierzących, ale są tacy, którzy mówią, źle robisz. To nie ta droga. Nie wolno. Jesteś ślepym dzieckiem, które ciągle musi być karcone. Jeszcze do tego ktoś daje jakiś cytat biblijny, religijny. Kogo kocham, tego karcę i ćwiczę. O, i już w ogóle mamy do kwadratu, że to jest cała nasza duchowość. Zobaczcie, dzisiejszy fragment listu przypomina nam o tym, Piotr jakby do tego nawiązuje, że bycie wyobcowanym w świecie, w którym żyjemy, nie tylko w świecie na zewnątrz, ale w świecie religijnym, w którym jesteśmy, jest doświadczeniem wiary. Jezus nie był przyjęty. Jezusa ukrzyżowano. Nie za to, że coś źle robił, tylko za to, że powiedział, że odkryłem w swoim życiu, że Bóg w relacji do mnie jest jak ojciec. A inni mu mówili, nie wolno tak mówić. Nie wolno tak powiedzieć, że Bóg jest twoim ojcem. To co, to ty jesteś jego synem? Tak, ja nim jestem. Nie wolno nawet tak pomyśleć, żeby jakiś człowiek był jakimś dzieckiem Boga. Śmierć za to, bo sprowadzi na innych taką herezję. Ja przypomnę to, bo to warto przypominać. Żadna herezja w Kościele nigdy nie powstała z nurtów lewackich. Nigdy. Nigdy, przenigdy. Wszystkie herezje Kościoła, z którym Kościół się mierzył i mierzy do dnia dzisiejszego, to są zawsze nurty ultraortodoksyjne. Ci, którzy uważają, że to jest jedyna słuszna droga, musimy wszystkich tak za mordę chwycić i wrócą do Pana. Będziemy rycerzami Chrystusa. Słyszycie, że to nie jest chrześcijaństwo? To nie jest Jezus Chrystus, który nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgnasi knotka tlącego się we mnie? Bo to nie jest o innych. To jest o tobie i o mnie. Wtedy, kiedy ty i ja nie ufamy. Wtedy, kiedy ty i ja w ogóle nie szukamy doświadczenia bliskości Boga w moim życiu. Wtedy, kiedy ty i ja wybieramy rzeczy, które wydają mi się, nawet jestem przekonany, że to jest szczęście. Co z tego, że inni mówią, że to nie tędy, ale to jestem przekonany, że to jest szczęście i oczywiście, że nie jest, ale po to sięgam, to mi jakoś niszczy, a potem już sam nie wiem, czego ja chcę. Czyż to nie jest nasze doświadczenie? Opowieść Piotra jest opowieść o tym, że Pan jest żywym kamieniem odrzuconym przez budujących. Doświadczenie Jezusa Chrystusa to jest opowieść o tym, że można swoje życie przegrać i być wygranym. Ale uwaga, On mówi to o tobie i o mnie. Jesteście żywymi kamieniami. Wtedy, kiedy trwacie w relacji ze mną. Żywy kamień. Nie jest po to tylko, żeby być żywym, bo to nie ma sensu. Tylko kamienie, myślę, z tego się budowało. Żywe kamienie jest po to, żebyśmy budowali razem wspólnotę. Zbudowali razem dom, w którym każdy się odnajdzie. To jest rola i zadanie Kościoła. To są posługi w Kościele. To jest wezwanie miłości. My możemy się spierać, czy jesteśmy za aborcją, czy przeciw aborcji. I będziemy się spierać jako ludzie. A na pewno w Polsce na mur beton, jak będzie trzeba tylko w jakiś konflikt wydobyć, to pokłócimy się wszyscy o aborcję. Do czego jesteśmy wezwani jako chrześcijanie? Do tego, żeby być za życiem. Co to znaczy być za życiem? Być za życiem to znaczy wymyśleć sposób, żeby każdy chciał w Polsce urodzić dziecko. Bo będzie kochany, przyjęty i saportowany. Widzicie zadanie dla mnie i dla siebie? I to jest trudne. Łatwiej jest się pokłócić o aborcję, niż powiedzieć, okej, muszę wymyśleć sposób, ja, nie ktoś inny, ja. W jaki sposób wesprę system, w organizację, takie doświadczenie życia, w którym każdy będzie za życiem. Niektórzy podejmą dramatyczną decyzję, bo jesteśmy różni i w różnych modelach swojego życia i układance przeżywania tej egzystencji. Ale chrześcijaństwo nie jest o potępianiu, tylko chrześcijaństwo jest o dawaniu życia tam, gdzie każdy może za tym doświadczeniem życia pójść, jeśli ja go kocham. Słyszycie, jakie to jest trudne, jak łatwo to odrzucić i powiedzieć, to lepiej się pokłócić o aborcję, eutanazję, o to, czy mają być małżeństwa, związki partnerskie, jednopłciowe, czy nie. I będziemy się o to żarli, a jako chrześcijanie jeszcze będzie mówili, nie wolno. Co my jako chrześcijanie, no bo o tym jest ten list Piotra. Zobaczcie, co my jako chrześcijanie wnosimy w doświadczenie mojego życia i życia ludzi, którzy są obok nas. Czy mam odwagę z tymi ludźmi, którzy są w różnych układankach życia, być? I powiem jeszcze ważniejsze słowo. Kochać. Żebyśmy wszyscy stawali się żywą budowlą. Wy jesteście wybranym plemieniem, dzisiaj słyszymy. Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Wybrani nie dlatego, że na to zasługujemy, tylko jesteśmy wybrani, bo Bóg nas kocha, każdą i każdego z nas, a kocha najbardziej pośród nas tych, którzy są największymi grzesznikami. W takiego Boga wierzymy. O takim Bogu opowiedział nam Jezus Chrystus. Jesteśmy królewscy, mamy godność dziecka. O tym powiedział Jezus Chrystus. Jeśli odkrywamy Boga jako Ojca, to jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy święci, bo Bóg w tobie i we mnie chce kochać tą miłością nadprzyrodzoną. Jesteśmy posłani, ale to nie jest zadanie. Tylko jak doświadczamy kochania, to potrafimy iść za tym, co nas pociąga. To jest trochę tak, jak każdy z was dzisiaj wyjdzie na chwilę na słońce i tak sobie po chwilę posiedzi, nie będę miał kiedy, po południu może wyjdę. I wyjdziemy chwilę na słońce i tak na nim chwilę pobędziemy, to niektórzy powiedzą, o, no to idziemy gdzieś na spacer. O nie, a ja sobie tak poleżę. Zobaczcie, każdy z nas znajdzie pomysł, jak ten czas na słońcu przeżyć. Tylko wystarczy dać temu miejsce. Tak, żeby twoje i moje odkrywanie Jezusa Chrystusa stawało się doświadczeniem, że jesteśmy kochani, tacy, jacy jesteśmy. I to jest pierwsze czytanie. I dziś drugie czytanie z listu Piotra. A dzisiejsza Ewangelia, niech się nie trwoży serce wasze, tak się zaczyna. To jest fragment, bardzo krótko już, bo już wiem, że jesteśmy późno. Jesteśmy na ostatniej wieczerzy. Przed chwilą było umycie nóg. Bo musimy ten kontekst zrozumieć. Było umywanie nóg i Jezus mówił, tak, na tym polega miłość. Na tym polega miłość. To jest dziwne, ale dobrze. I po czym mówi Jezus, że będzie ukrzyżowany, że idzie do Jerozolimy. Na to Piotr się odzywa, Panie, to się nie wydarzy nigdy w życiu. I wtedy Jezus mu do niego mówi, oj Piotrze, Piotrze. Słuchajcie, Piotr to jest opoka. Wszyscy widzą, że Piotr to jest ważna postać od samego początku. Zresztą Jezus mówił, na tobie zbuduję mój Kościół. I nagle Jezus do niego mówi, oj Piotrze, Piotrze, zanim kogut zapieje dzisiaj, ty trzy razy się mnie wyprzesz. I oni nagle, kiedy widzą, że Jezus karci Piotra, który dobrze powiedział, nagle mówią, pewnie się zatrwożyli, wystarczyli, ojej, to o co w tym chodzi? No to my już nie rozumiemy, o co w tym chodzi. Niech się nie trwoży serce wasze. Nie bój się, mówi Jezus. Znaczy słowa po zmartwychwstaniu później, to są zawsze słowa, nie bój się. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To wcale nie znaczy to zdanie, jak nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, że wszyscy na tej planecie muszą być chrześcijanami, bo nie są. I jak nie będą chrześcijanami, to nie będą u Ojca. Bo to zdanie tyle nie znaczy. To zdanie nas na pewno szokuje, ale w tym zdaniu o coś chodzi kompletnie innego. Jako chrześcijanie nie mamy jednej drogi do Boga. Jako chrześcijanie nie mamy lepszego dostępu do Boga, bo nimi jesteśmy. Tak byśmy chcieli i nam się tak wydaje. I często tak jest prościej pomyśleć. Ale to zdanie nie jest o tym. To zdanie jest o tym, nikt nie zna drogi do Ojca, bo tej drogi do Ojca nie ma. Nie ma drogi do Ojca na tej planecie. Ja jestem drogą do Ojca. Tylko wtedy, kiedy zobaczysz w moim sposobie życia, mówi Jezus, jak ja żyję, jak ja kocham, jeśli we mnie zobaczysz Boga, to jest jedyna możliwość zobaczenia, że Bóg jest pośród nas wtedy, kiedy ty i ja w podobny sposób zaczynamy żyć. Nie ma innej drogi do Ojca. Żadna religia nas do Niego nie przyprowadza. Religia tworzy system. Jezus zbawia nas przez doświadczenie wiary i bycia ukochanymi. Ukochanymi za darmo. Czujecie, o czym to jest opowieść? To jest opowieść o tym, że Bóg stał się drogą do człowieka poprzez Chrystusa. Za każdym razem, kiedy ja widzę, co robi Chrystus, jaki On jest pośród mnie tutaj na tym świecie, jaki sposób żyje, kiedy w ten sposób próbuję żyć, odnajduję Boga. To jest jedyne spotkanie z Bogiem na tej planecie. Wszystko inne dla ciebie i dla mnie jest naszym wyobrażeniem, ba, naszą projekcją. To nie znaczy, że to jest złe czy niewłaściwe, ale projekcja nas nie zbawia. Zbawia nas Jezus Chrystus, który ciągle chce powiedzieć, nie ma jednej drogi właściwej, słusznej, sposobu, w jaki myślisz. Ja jestem tą drogą. We mnie szukaj tego, kim jest Ojciec. Przeglądaj się we mnie, ze mną. A kiedy będziesz ze mną, z Jezusem Chrystusem, wtedy będziemy we wspólnocie, bo będziemy w stanie, tak jak On, kochać drugiego człowieka. Wszystkie opowieści Jezusa Chrystusa są o uważności. Pobożni ludzie przeszli i minęli leżącego na ulicy. Oni nie zrobili niczego niewłaściwego. No nie wolno było dotykać No bo jak dotkną, no to nie wejdą do świątyni, nie będą mogli się pomodlić do swojego Boga. Jak dotkną, no to nie daj Boże, tą duchową nieczystość zaniosą do swoich domów, a oni nie chcą skazić swoich domów. Ale przechodził inny, który był przez tych uważany za złym, za złego wierzącego. Zauważył, podszedł i pomógł. A pewnie nie wszedł do świątyni, bo już nie mógł. Może zaniósł tą chorobę do innych. Ale stał się świadkiem opowieści, jaki jest Bóg. Dlatego Jezus to przytacza. Zobaczcie, Jezus Chrystus zawsze wszystkich dotykał. Od tego zaczynał. Dotykał trędowatych. Przecież trędowatych nie wolno było dotykać. Przecież dotkniesz trędowatego, to rozniesiesz choróbsko. A kiedy dotykał, zawsze sprawiał, że ci ludzie odnajdywali pewność bycia kochanymi za darmo. Opowieść o chrześcijaństwie, opowieść o Jezusie Chrystusie, to jest opowieść o tym, by wytrwać w niepewności, w której nie ma mapy, jak żyć, a jedyną drogą jest nieustanne patrzenie na Jezusa Chrystusa i życie swoimi jakościami. Odkrywanie tych jakości, doświadczanie tych jakości jest jedynym spotkaniem Jezusa Chrystusa, a wtedy rzeczy, których pragniemy, staną się realne pośród nas, czego wam i sobie tego życzę. Wiara jest ciemnością, była i będzie. Zgoda na to, że Boga nikt nigdy nie widział, o czym pisze ten sam ewangelista chwilę później, jest chyba najtrudniejszą rzeczą w naszym życiu. Zaufać, że jedynym obrazem Boga jest Jezus Chrystus. Dlatego czytamy we wspólnocie wierzących, jak żyli kiedyś chrześcijanie, żeby zobaczyć, o co zabiegali. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, że zabiegali o to, żeby nie stracić uważności. W drugim czytaniu, żeby wydobyć z siebie jakości. W Ewangelii usłyszeliśmy, że to jest zawsze to doświadczenie, żeby wrócić do siebie. I innego chrześcijaństwa nie ma. A kiedy takimi chrześcijanami będziemy, to nie będzie miało znaczenia, czy jesteśmy z Afryki, z Włoch, z Holandii, od Dominikanów, Franciszkanów czy Bernardynów, albo z kościoła diecezjalnego, bo wszyscy dla siebie będziemy siostrami i braćmi. I o to w tym tak naprawdę chodzi. Amen.